Czy jest na sali ktoś, taka mnie ciekawość wzięła, czy jest ktoś taki, kto nigdy się nie potknął w swoim życiu? Chyba tylko ktoś, kto nigdzie nie chodzi, ten się nigdy nie potknął. I potknięcie nie jest, prawda, wielką sprawą. To ludzka rzecz, wpisana w nasz żywot, że się potykamy, wielokrotnie się potykamy. Myślę, że wszyscy wiemy, o czym mówię, kiedy mówię, że się potykamy, ale jest z nami Jennifer, która próbuje też łapać język polski, więc sięgnąłem specjalnie do słownika języka polskiego. Potknąć się, idąc, zaczepić o coś nogą, tracąc na chwilę równowagę. Taka jest definicja słownika języka polskiego. Potknąć się oznacza również popełnić w czymś błąd. I właśnie w chodzeniu błędem jest to, że się potykamy, że w sztuce przemieszczania się gdzieś nie unieśliśmy odpowiednio nogi, zahaczyliśmy o coś, potknęliśmy się i straciliśmy na chwilę równowagę. Zazwyczaj nie jest to nic groźnego, jednak w zależności od okoliczności potknięcie się, utrata równowagi może spowodować nawet to, że poniesiemy jakąś konkretną porażkę. Lubię oglądać sport i tam ludzie się potykają. W niektórych sportach jest to bardziej spektakularne, w innych nieco mniej. Jednym z takich sportów, w którym potknięcia są wyjątkowo spektakularne, jest bieg przez płotki, przez przeszkody. Jeżeli ktoś popełni błąd, potknie się na pierwszym płotku, to to wyjdzie na drugim i kolejnych. I często można zaprzepaścić całe lata treningu, wyrzeczeń przez głupie potknięcie, przez jakieś niedopatrzenie, że ktoś się gdzieś wyłoży. Dzisiaj chciałbym wam zaproponować, abyśmy pomyśleli o potknięciach w naszym życiu. O tym, że choć się zdarzają, chociaż taka chwilowa utrata równowagi jest wpisana w nasze życie, to może nas wiele kosztować. I dzisiejsze poselstwo ma w sobie charakter przestrogi, ale ufam, że znajdziecie w nim również zachętę i pociechę. Bo potknięcie nie wydaje się groźne. Zazwyczaj nie jest szczególnie groźne i dość szybko o nim zapominamy. Ale myślę, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile osób przez głupie potknięcie nawet straciło życie. Zbadałem troszkę temat, poczytałem. Potknął się, uderzył głową w drzewo i zmarł. Jeden news. Inny news. Potknął się na schodach, uderzył w głowę i zmarł. Na schodach prowadzących do biurowca znaleziono rano zwłoki mężczyzny. Ludzie starsi, ludzie młodsi, 18-latek potknął się na torach i zmarł. Potknął się, uderzył w tory głową, na skutek odniesionych obrażeń umarł. Śmiertelny wypadek w Bydgoszczy. Nie żyje mężczyzna, który potknął się i wpadł pod samochód. Przechodził przez ulicę poza przejściem dla pieszych, potknął się. Niestety 67-latek zmarł w szpitalu. Kiedy czytałem te różne historie, sprawdzałem to, odblokowało się jedno z moich traumatycznych wspomnień, o którym moi rodzice chyba nie wiedzą, jak patrzę na nich. Ale przypomniało mi się szczerze teraz, że ja też zaliczyłem takie potknięcie, które niewiele brakowało, aby się mogło zakończyć tym, żeby mnie dzisiaj tutaj nie było. Jak mam teraz tak zapisane, że jak jadę samochodem i widzę lecącą piłkę, to jestem ostrożny, bo ja kiedyś za taką piłką wybiegłem, potknąłem się, to było w Sopocie, miałem 7 lat. I myślę, że jeszcze traumy może mieć do dzisiaj facet, który przeze mnie hamował, ponieważ zniknąłem pod maską, a koło już dotknęło mojej ręki. Jak wypłoszony potem wybiegłem jak jakiś kot i znikłem. Natomiast wiecie, to nie było daleko od tego, żeby głupie potknięcie skończyło się tragicznie. 16-letni turysta potknął się, stoczył się ze stromego zbocza na kamieniste podłoże. Pomimo prowadzonej akcji reanimacyjnej chłopak zmarł. Czasem ludzie sami pomagają potknięciom. Pijany potknął się i zmarł. Niefortunnie upadł, uderzył głową wystający pień, zginął na miejscu. Facet szedł, zataczał się, poszedł, pragnienie alkoholu go skłoniło, żeby pójść, napił się jeszcze więcej, potknął się i umarł. Niektóre z tych historii, kiedy czytałem, zasługują w ogóle na nagrodę Darwina. Można się nawet uśmiechnąć, nie wiadomo co powiedzieć. Irak. Potknął się i wpadł do kotła z zupą. Kucharz nie przeżył. Co powiedzieć na pogrzebie takiej osoby? Ciężko powiedzieć, coś wymyśleć, ale takie historie też się zdarzają. Co łączy te wszystkie historie? Że zwykłe potknięcie doprowadziło do tragedii. I dzisiaj, jeżeli zdecydujecie się podążać za mną w rozważaniu, zastanowimy się nad tym, jak ustrzec się takiego potknięcia, które mogłoby nas wiele kosztować. Potknięcia, chwilowa utrata równowagi, jak już mówiliśmy, są czymś powszechnym. Regularnie się to zdarza i to również w wymiarze duchowym. W tym, jak idziemy przez życie, mówimy o naszej ludzkiej, tutaj ziemskiej pielgrzymce, zdarza się nam potknąć i dotyczy to również wielu z tych, których poznajemy na kartach Słowa Bożego. To też byli ludzie z krwi i kości. I dzisiejsze poselstwo ze słowa zainspirowało właśnie to, że w ostatnich dniach rozważam życie króla Dawida. Mam ten ambitny plan, według którego staram się czytać Słowo Boże. Aktualnie czytam o Dawidzie, uchylę nieco rąbka tajemnicy, że też planujemy najbliższego PS-a poświęcić osobie Dawida, refleksją związanym z jego życiem, więc ja właśnie o nim rozmyślam. I chciałbym was też zachęcić, żebyśmy dzisiaj wspólnie pewną lekcję wzięli od tego wybranego przez Boga człowieka, który na kartach Słowa Bożego zyskuje niesamowite świadectwo. Powołał im na króla Dawida, tak mówi apostoł Paweł w jednym z kazań, któremu wystawił świadectwo: znalazłem Dawida, syna Jessaja, człowieka według mojego serca. On w pełni wykona moją wolę. Z jego potomków Bóg zgodnie ze swą obietnicą wywiódł Izraelowi Zbawcę, Jezusa, przed którego przyjściem Jan głosił całemu Izraelowi chrzest opamiętania. Dawid, wielka postać, chyba nikt nie będzie spierał się z takim stwierdzeniem, że Dawid jest wyjątkowo ważną postacią. Wyraża się to właśnie chociażby w tym, że to z jego potomków, jak czytamy tutaj, Bóg wywiódł Zbawiciela świata. I Dawid, chociaż żył jakieś 3000 lat temu w uproszczeniu, wciąż jest wspominany, wciąż jest ceniony w Izraelu. Stary Testament, wiecie, on jest w Izraelu traktowany jak podręcznik historii. Opisuje dość dokładnie życie Dawida. I dostarcza nam to wielu cennych lekcji. Gdybym was prosił, to pewnie potrafilibyście teraz przywołać całą masę różnych historii z życia Dawida. Wiele z historii, w których możemy uczyć się najróżniejszych rzeczy od tego człowieka, który był według serca Bożego. Znajdziemy tam lekcje, jak ufać Bogu mimo niesprzyjających okoliczności, jak polegać na Bogu, jak szukać woli Bożej dla naszego życia, jak być odważnym bojownikiem, jak nie ulegać zniechęceniu, możemy uczyć się od Dawida, jak być liderem właściwym, jak uwielbiać Boga, bo też był liderem uwielbienia. Różne lekcje, wiele lekcji. A mnie w szczególny sposób porusza to, że Dawid potrafił być tak nielogicznie dobry. To jest jedna z tych lekcji, które wyciągam z życia Dawida w ostatnich dniach. Jak potrafił wykazać się taką niezwykłą wspaniałomyślnością właśnie względem Saula, który czyhał na jego życie. I to są dość dobrze znane historie opisane w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 24 i 26. Jeżeli macie ze sobą swoje Biblię, ja część rzeczy będę wyświetlał, ale jeżeli moglibyście, to zachęcam was, żebyście otworzyli ją, wasze Biblię, właśnie na pierwszej księdze Samuela, bo troszkę spędzimy tutaj czasu i chciałbym, żebyście też mogli śledzić ten tekst. Co Słowo Boże opowiada nam właśnie o Dawidzie. W pierwszej księdze Samuela w 24 rozdziale czytamy od 3 wersetu, że Saul zmobilizował 3000 doborowych wojowników z Izraela i wyruszył, aby tropić Dawida oraz jego ludzi na wschód od skał Kozic. Po drodze mijał owcze zagrody, obok których znajdowała się pewna jaskinia. Saul wszedł tam za potrzebą, a Dawid i jego ludzie siedzieli w głębi jaskini. Wówczas towarzysze Dawida szepnęli: nadszedł dzień, o którym powiedział ci Pan. Oto ja wydam ci w ręce twoich wrogów i uczynisz z nimi to, co uznasz za właściwe. Dawid jednak wstał i niepostrzeżenie uciął skraj płaszcza Saula. Potem jednak ruszyło go sumienie, że uciął skraj płaszcza Saula i powiedział do swoich ludzi: jak najdalej mi do tego, by podnosić rękę przeciw mojemu Panu, pomazańcowi Pana. Ostatecznie jest on jego pomazańcem. W ten sposób Dawid zgromił swoich towarzyszy i nie pozwolił im powstać przeciw Saulowi. Saul tymczasem wstał, wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą. Myślę, że znamy tą historię. Pewnie nieraz ją czytaliście. Może niejedno kazanie słyszeliście już w oparciu o ten fragment. Widzimy tutaj towarzyszy Dawida, którzy myślą bardzo logicznie. Od razu mówią Dawidowi, czytamy o tym w 5 wersecie, że może w końcu świętować zwycięstwo, że w końcu nadszedł dzień, o którym powiedział ci Pan: oto ja wydam w ręce twoich wrogów i uczynisz z nimi to, co uznasz za właściwe. Nawet się powołali na słowo Pana. Ale werset kolejny, werset 6, mówi o tym, że zaraz sumienie ruszyło Dawida. Ciekawa sprawa. Ale jak już wspomniałem, Dawid był człowiekiem według serca Bożego. I taki człowiek jest wrażliwy na tę busolę, jaką jest sumienie. To, co Bóg włożył w nasze serce. Jest tak, że albo mamy pokój Boży w jakiejś sprawie, albo nawet czasem wbrew tym wszystkim okolicznościom, logice, nie mamy pokoju w danej sprawie. Można powiedzieć, okoliczności mówią, inni powołują się na słowo Pana, w tym wypadku jego towarzysze powołują się na słowo Pana. Wszystko by wskazywało na to, że powinien teraz wykorzystać okazję i unieść się i sprawiedliwie teraz tego Saula dziabnąć, jak mówi pastor, mi podpowiada, bo zabrakło mi słowa. Dobre słowo, mógł to zrobić, ale sumienie go ruszyło. To, co Bóg włożył w jego serce. On nie miał pokoju. Sumienie go poinformowało, że to byłoby złe. I dlatego właśnie Dawid, wbrew temu, co podpowiadała logika, wbrew temu, co mówili towarzysze broni, odpuszcza. Okazuje się wspaniałomyślny, nielogicznie dobry. Powierza tę sprawę całkowicie Bogu. W 13 wersecie czytamy: niech sam Pan rozsądzi między mną a tobą i niech pomści się za mnie na tobie, ale moja ręka nie podniesie się na ciebie. Tak powiedział Dawid potem do Saula. Bardzo wiele rzeczy możemy nauczyć się z tej historii. Jak powinniśmy reagować, gdy zdarzy się taka sytuacja, w której możemy komuś odpłacić, jak to się mówi, pięknym za nadobne. Kiedy spotyka nas niesprawiedliwość, przykrość. I oto jakiś dziwny zbieg okoliczności sprawia, że ta osoba, która nam wyrządziła krzywdę, która była... źle się zachowała wobec nas. Nagle jest na naszej łasce. Może ktoś z was jest aktualnie w takiej sytuacji. To co powinniśmy robić? Czego się uczymy z tej historii? Z tej historii uczymy się tego, że Dawid się zlitował. 11 werset mówi: właśnie przed chwilą Pan wydał cię w jaskini w moje ręce. Doradzano mi, bym cię zabił, ale ja zlitowałem się nad tobą. I widzimy, że Dawid postąpił tak, jakby regularnie czytał list do Rzymian, prawda? Jakby znał to, a myślę, że w pewnym sensie Dawid znał list do Rzymian, bo znał, był człowiekiem według serca Bożego, to znaczy, że w jego sercu był ten sam duch, który potem natchnął apostoła Pawła do zapisania objawienia Bożego w formie listu do Rzymian. 1000 lat później właśnie apostoł Paweł w liście do Rzymian kieruje takie słowa do Kościoła. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Dawid nie dał się zwyciężyć złu, odpłacił dobrem, ulitował się. I mimo, że inni radzili mu, zabij go, to on wykazał się tą wspaniałomyślnością. Inni mówili, już tyle czasu cię goni, parę lat już uciekasz, bo jak czytamy tą historię, to wiemy, że ta wędrówka, ta ucieczka, to trwało, to mogło się dłużyć Dawidowi. Mogli mu mówić o tym, przecież jesteś namaszczony na króla, skończ to tutaj i teraz. Ale Dawid tego nie zrobił. I pomyślmy, jaki jest efekt tego, że Dawid okazał się wspaniałomyślny. To dało szansę Saulowi, aby on zszedł z swojej drogi. Saul daje takie świadectwo, czytamy w naszym tekście, w 18-19 wersecie. W końcu powiedział do Dawida, są słowa Saula, jesteś sprawiedliwszy ode mnie, odpłaciłeś mi dobrem, a ja odpłaciłem ci złem. Dziś dowiodłeś swej szlachetności wobec mnie, bo choć Pan sprawił, że miałeś mnie w garści, nie zabiłeś mnie. Pomyślmy chwilę też o tym, że gdy jesteśmy posłuszni temu wezwaniu Słowa Bożego, żeby nie odpłacać złem za złe, to takie zachowanie może sprawić, że inni mają szansę, przynajmniej mają szansę zastanowić się nad własnym życiem. Czy nie tego uczy nas Jezus? W Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale czytamy, lecz wam słuchającym polecam, kochajcie swoich wrogów, bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Dobrze życzcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy wam szkodzą. Bardzo konkretne wskazówki do tych, którzy mierzą się z jakąś niesprawiedliwością, którzy mierzą się ze złem, które ich spotyka ze strony drugich ludzi, innych ludzi. Temu, kto ci wymierza policzek, nadstaw też drugi, a temu, kto ci odbiera płaszcz, nie broń i koszuli. Każdemu, kto cię prosi, dawaj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. Traktujcie innych tak, jak sami chcecie być traktowani. Jeśli kochacie tych, którzy was kochają, to cóż wam wynagradzać? Przecież i grzesznicy kochają tych, którzy ich darzą miłością. Ale jeśli czynicie dobrze tym, którzy dla was są dobrzy, to cóż tu wam wynagradzać? Grzesznicy czynią to samo. Jeżeli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to cóż wam wynagradzać? Grzesznicy również pożyczają grzesznikom, by odebrać tyle samo. Ale kochajcie waszych wrogów. Czyńcie dobrze. Pożyczajcie, nie oczekując nic w zamian, a otrzymacie hojną zapłatę i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest życzliwy dla niewdzięcznych i złych. Wzorem też swojego Ojca bądźcie miłosierni. Tak uczy nas Jezus Chrystus takiej postawy. I to właśnie możemy zaobserwować u Dawida, który był mężem według serca Bożego, że w tej sytuacji okazał się wspaniałomyślny. Wydaje się, że to, co zrobił Dawid, właśnie tak zszokowało Saula, że się opamiętał. Ale ci, którzy czytają tę historię, niestety wiecie, że dwa rozdziały później jest informacja, że było to krótkotrwałe. Historia właściwie się powtarza. Znów Saul zbiera ludzi, znów goni za Dawidem, znów chce go zabić. I czytamy w 26 rozdziale, że Dawid w nocy z wojownikami zakrada się do obozu i znów ma sposobność, żeby dziabnąć Saula. Ale znów tego nie robi. Historia właściwie się powtarza. Znów Dawid okazuje łaskę, znów Saul przeprasza i znowu obiecuje poprawę. I tak na marginesie, czy to nie przypomina trochę historii z nami? Czy my czasem nie jesteśmy takim Saulem, który się opamięta kolejny raz tego samego, kolejny raz przeprasza, który doświadcza łaski po raz kolejny? A Dawid jest wierny temu, na szczęście, co Bóg mu wcześniej objawił, że ma zostawić sprawę Saula jemu. Dawid ufa, że Bóg uczyni go królem w odpowiednim czasie, że jego słowo jest pewne, jego obietnica jest pewna. I to, co przeżywa, traktuje jako lekcję przygotowawczą do królowania. I z tej lekcji znów wychodzi zwycięsko. Daje się poznać jako mąż według serca Bożego. Ale między rozdziałem 24 a 26, jeżeli macie otwarte Biblię, to pewnie widzicie, że jest również rozdział 25. I wiemy ze Słowa Bożego, że całe Pismo natchnione jest przez Boga, pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Więc ten 25 rozdział też znajduje się w Słowie nieprzypadkowo. Też ma pewne zadanie. I ja chciałbym, żebyśmy teraz naszą uwagę właśnie skupili bardziej na tym 25 rozdziale, który może rzadziej jest cytowany czy wspominany, a który opowiada o tym, jak Dawid między tymi dwiema sytuacjami, gdzie okazał się tak pięknie wspaniałomyślny, nielogicznie dobry, nie planował być tak wspaniałomyślnym. Jest to historia, w której czytamy o tym, że nieomal doszło do, i tutaj pojawia się w Słowie Bożym ciekawe wyrażenie, że nieomalże doszło do potknięcia się serca Dawida. I chciałbym dzisiaj naszą uwagę na to zwrócić. Dlatego mówiłem o tym potknięciu. Może ten jaśniejszy będzie teraz wstęp, dlaczego zaczęliśmy od potknięcia, ponieważ w 25 rozdziale pojawia się takie wyrażenie, że nieomalże doszło do potknięcia się serca Dawida, tego człowieka według serca Bożego. Dawid był człowiekiem z krwi i kości. Był wielkim królem, ale to nie znaczy, że nie słabł, że nie groziły mu potknięcia. Nawet właśnie w tym czasie, kiedy dwukrotnie okazał się wielce wspaniałomyślny i chciałoby się rzec, że tą nowotestamentową naukę odpłacania dobrem za zło tak pięknie nam przedstawia, to między tymi dwoma sytuacjami właśnie opisana jest historia, w której groziło mu poważne potknięcie. Z kontekstu historii z 25 rozdziału wynika, że Dawid wcześniej przebywał, kiedy się tułał, kiedy uciekał przed Saulem, przebywał na Karmelu i tam spotkał pewnych pasterzy. I przez pewien czas był w towarzystwie tych pasterzy, ochraniał tych pasterzy, był dla nich dobry. Poznali się ci pasterze z jego ludźmi, z Dawidem. Domyślam się, że rozmawiali sporo ze sobą, bo co mieli tam robić w tych pustynnych rejonach, jeżeli spędzali czas ze sobą. Myślę, że się polubili i oto znów Dawid jest w tym miejscu i usłyszał, że trwa strzyżenie owiec. Dla nas może nie jest to jakaś super informacja, że trwa strzyżenie owiec. Nie budzi to jakiegoś wielkiego entuzjazmu, ale uwierzcie mi, że to była super informacja w tamtych czasach. To był taki czas plonów. Przyszedł czas, żeby skorzystać z trudu pracy. I co tam się wydarzyło? Czytamy w 25 rozdziale od 5 wersetu, kiedy dowiedział się o tym, że trwa strzyżenie owiec, posłał więc 10 swoich ludzi z takim poleceniem. Idźcie do Karmelu, odwiedźcie Nabala i pozdrówcie go ode mnie. Nabal wiedział, kim jest Dawid. Powiedzcie, żyj w pokoju, pokój twojemu domowi i pokój wszystkiemu, co do ciebie należy. Otrzymałem wiadomość, że strzyżecie owce. A właśnie gdy Twoi pasterze paśli je przy nas, otaczaliśmy ich troską i przez cały czas ich pobytu w Karmelu nic im nie zginęło. Możesz zapytać swoją służbę, oni to potwierdzą. Okaż więc młodym przychylność, szczególnie, że przybyli w tak radosnym dniu. Przekaż proszę swoim sługom i swojemu synowi Dawidowi cokolwiek z tego, co znajdziesz pod ręką. Słudzy Dawida przyszli i przekazali Nabalowi w imieniu Dawida wszystkie jego słowa, lecz on ich zlekceważył. A kto to jest ten Dawid? Wybuchnął. Kim jest ten syn Jessaja? Wielu dziś niewolników buntuje się przeciw swoim panom. Czy mam wziąć mój chleb, moje wino, moje mięso, które kazałem przyrządzić dla moich postrzegaczy i dać jakimś ludziom, o których nawet nie wiem skąd są? Zachował się nieelegancko, najprościej ujmując. Odpowiedź, jaką Dawid otrzymał poprzez tych sługi, które posłał, no nie była taka, jakiej oczekiwał. Został znieważony i, przepraszam za kolokwializm, ale Dawid się wkurzył. Dawid się w tym wypadku mocno zdenerwował, bo on przecież nie żądał nie wiadomo czego. I on zasłużył na jakieś uznanie, wsparcie. To nie jest tak, że on prosił jakąś jałmużnę za nic, ale też były dowody, że on był wsparciem dla Nabala, a Nabal go znieważa. Czytamy, słudzy Dawida ruszyli w drogę powrotną i po przybyciu na miejsce opisali Dawidowi całe zajście. Wówczas Dawid rozkazał swoim ludziom, niech każdy przepasze swój miecz. Rozkaz wykonano. Dawid też przepasał swój miecz. Potem ruszyli za nim około 400 ludzi, 200 pozostawiając w obozowisku. Dawid postanawia nie okazywać litości Nabalowi. Uważa, że zasługuje na śmierć. Dalej czytamy, Dawid powiedział sobie, 21 werset, naprawdę niepotrzebnie chroniłem na pustyni to wszystko. Dawid był sfrustrowany, ja widzę w tym frustrację, zdenerwowanie. Niepotrzebnie chroniłem na pustyni to wszystko, co do niego należało. Dbałem, by mu nic nie zginęło, a on odpłacił mi złym za dobre. Niech Bóg postąpi ze mną choćby najsurowniej, jeśli do jutra rana z tego wszystkiego, co do niego należy, zostanie choćby jeden mężczyzna. Dawid nie pytał się o zdanie Boga, chociaż wzywa tutaj imienia Pana. Niech Bóg postąpi ze mną choćby najsurowiej, ale nie pytał się, jaka jest wola Boża w tej kwestii. I o tym, że Nabal znieważył Dawida, usłyszała szczęśliwie żona tego Nabala, Abigail, i ona postanowiła ratować sytuację. Biblia mówi, że to była mądra kobieta. Szybko wzięła różne dary, zapakowała na osły, ruszyła Dawidowi naprzeciw z darami. Zachęcam was, abyście wrócili do tej historii, wczytali się w nią w domu na spokojnie. Ja chciałbym zwrócić naszą uwagę na dwa kluczowe wersety, kiedy właśnie Abigail spotyka się z Dawidem. W 26 wersecie czytamy, kiedy ona mówi: a teraz, mój panie, jak żyje pan i jak żyjesz ty sam, zauważ, że pan powstrzymuje cię od przelewu krwi i od ratowania siebie samego własną ręką. I werset 31. Niech to, po co teraz wyszedłeś, nie stanie się kiedyś dla ciebie wyrzutem, i to wyrażenie, o którym mówiłem, i dowodem potknięcia się serca mojego Pana, niepotrzebnym przelewem krwi i samodzielnym ratowaniem się mojego Pana. A kiedy Pan poszczęści już mojemu Panu, wspomnij też o swojej służącej. Bóg wysyła na drogę Dawida Abigail i w ten sposób uchronił go przed potknięciem się jego serca. To bardzo ciekawe wyrażenie, ciekawe stwierdzenie. Ono przykuło moją uwagę, bo to wyraźnie pokazuje, że jeżeli Dawid by swój zamiar spełnił, to nie byłoby zgodne z wolą Bożą. dla jego życia. Widzicie, Dawid był tylko człowiekiem i tutaj kierował się logiką. Kierował się ludzkim poczuciem niesprawiedliwości, może dumą, może urazą, może frustracją. Nie posłuchał Boga, nie szukał w ogóle jego woli w tym wypadku. Za szybko zareagował w swoim oburzeniu i niewiele brakowało, aby potem tego żałował. Potknięcie, jak mówiliśmy, to chwilowa utrata równowagi. Czy łatwo jest być takim wspaniałomyślnym, tak nielogicznie dobrym? Nie. Gdy ktoś odpowiada nam złem na dobro, tak jak Nabal, to łatwo jest okazać łaskę? Nie. Nawet Dawid, człowiek według serca Bożego, prawie się tutaj, w tym wypadku, potknął. I potem, jak czytaliśmy, byłoby to dla niego wyrzutem sumienia. Być może tak mocno przemawia do mnie ta historia, bo te słowa Abigail, one są też do mnie, ponieważ mnie nieraz ponoszą nerwy i zdaję sobie z tego sprawę, tak jak i Dawida w tym rozdziale. Ale znajdujemy tu konkretną lekcję, jak mamy zwyciężać zło dobrem. Dawid był o krok od potknięcia. Było już naprawdę blisko. I kto wie, jakie konsekwencje by go spotkały z tego powodu, gdyby się nie zatrzymał o krok przed potknięciem. Wiecie, zazwyczaj niewiele wynika z takiej gdybologii i nie chcemy gdybać, co by było, gdyby, ale czasem możemy się zastanowić, zatrzymać, pomyśleć chwilę nad tym. Nie wiemy, czy gdyby serce Dawida potknęło się w przypadku Nabala i wraz ze swoimi ludźmi dał mu to, na co zasługiwał, czyli śmierć, to czy niewiele później by nie doszło do kolejnego spotkania z Saulem i czy wtedy on by się okazał taki wspaniałomyślny? Być może właśnie ta lekcja z Nabalem sprawiła, że podczas kolejnej próby Dawid okazał znów wspaniałomyślność Saulowi. Kto wie, czy zechciałby wtedy zatrzymać się, czy zechciałby zatrzymać Abiszaja, bo nawet to sam Dawid nie musiał zabijać Saula. Abiszaj szepnął do Dawida: dziś Bóg zamknął twojego wroga w twojej garści, pozwól, że przygwożdżę go włócznią do ziemi. Wystarczy jedno pchnięcie, o drugie nie poproszę. Ale Dawid tego nie zrobił. Wierzę, że ta historia z Nabalem mogła się do tego przyczynić. Te wydarzenia kształtowały jego charakter, uczyły go całkowicie polegać na Bogu. Te trudne doświadczenia hartowały jego ducha i Bóg ćwiczył jego serce. A ta historia, którą znajdujemy właśnie w 25 rozdziale pierwszej Księgi Samuela, pokazuje, że naprawdę niewiele brakowało, by to serce zaliczyło niebezpieczne potknięcie. Nie wiemy, jakby było, gdyby Dawid nie zdał tej lekcji. Może kolejny rok musiałby się tułać po tej pustyni, żeby jeszcze czegoś się nauczyć. Do czasu, aż Bóg ukształtowałby odpowiednio jego charakter do zadań, które mu powierzył. Nie wiemy tego, ale z tej historii się nie dowiemy szczęśliwie, bo Abigail powstrzymała Dawida przed potknięciem. Bóg właściwie powstrzymał go za sprawą tej kobiety. Ale ten, kto regularnie czyta swoją Biblię, to wie, że wiele historii znajdujemy tam, gdzie opisane są postaci, które nie zatrzymały się w porę, które się potknęły. Kiedy doszło do chwilowej utraty równowagi, gdzie zostały popełnione błędy, gdzie doszło do porażki i gdzie konsekwencje takiego potknięcia były dotkliwe. Izrael wędrował znacznie dłużej na pustyni, niż wskazywałby na to dystans, że było to konieczne. Ale byli, jak wiemy, opornymi uczniami. Ze względu na potknięcia trwało to 40 lat i dopiero kolejne pokolenie osiągnęło cel. O tym czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa. Z tego fragmentu też dowiadujemy się o tym, że nawet Mojżesz ze względu na krnąbność Izraela i ze względu na to, że w pewnym momencie się odpalił jego charakter i się nie powstrzymał, nie uchronił się potknięcia, ze względu na które Bóg mu powiedział, że tylko z daleka zobaczy ziemię obiecaną. Poniósł konsekwencje potknięcia. W epoce sędziów aż strach wspominać o tym, ile było potknięć. Chyba tylko ci sędziowie, którzy są wspomnieni jednym zdaniem, jak Szamgar, to nie wiemy o ich potknięciach, bo nie za mało napisano, ale o innych to czytamy o wielu potknięciach. A królowie? Cóż, czy Saul źle zaczynał? Ale się potknął i stracił wtedy przychylność Pana. O tym czytamy w 1 Samuela w 13 rozdziale. Samuel zapytał, co uczyniłeś? Saul odpowiedział, ponieważ zauważyłem, że wojsko mi się rozprasza, ty nie przyszedłeś w ustalonym czasie, Filistyni gromadzą się pod Mikmas. Pomyślałem, Filistyni lada chwila mogą zejść do mnie, do Gilgal, a ja nie zjednałem sobie przychylności Pana. Zebrałem się więc na odwagę i złożyłem ofiarę całopalną. Wówczas Samuel powiedział do Saula, prosto, postąpiłeś głupio, potknąłeś się. Gdybyś postąpił zgodnie z danym ci przykazaniem Pana, twojego Boga, Pan utwierdziłby twoje królestwo nad Izraelem na wieki. Teraz jednak twoje królestwo nie ostoi się. Pan wyszukał już sobie człowieka według swojego serca. I Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem, ponieważ nie dotrzymałeś tego, co Pan ci przykazał. To potknięcie Saula sprawiło, że Pan upatrzył sobie Dawida, bo to jest ten człowiek według serca Bożego, o tym już mówiliśmy. Różne mogą być te potknięcia i różne konsekwencje. Wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień i możemy powiedzieć, no tak, no to jest to wpisane w nasze życie, jakoś żyjemy. Ale może warto się dzisiaj zastanowić, jak byśmy właśnie żyli, gdybyśmy uniknęli różnych potknięć naszego serca. Gdybyśmy nie zrobili tego, co potem stało się wyrzutem naszego sumienia. Bo drobne potknięcia, one często nie niosą ze sobą poważnych konsekwencji, ale nie znaczy to, że nie są niebezpieczne. Czasem zwykłe potknięcie może oznaczać zaprzepaszczenie długiej pracy, a w ekstremalnych przypadkach, ja tak pokazywałem na początku, może powodować nawet śmierć. Dawid na dalszym etapie swojego życia no nie uchronił się pewnego potknięcia, o którym nieraz słyszeliśmy, z Batrzebą. I to też miało konkretne konsekwencje. Przeszedł przez to, ale czyż nie lepiej byłoby, gdyby zatrzymał się chociaż o krok przed tamtym potknięciem? Dlatego chciałbym, abyśmy dziś jeszcze przez chwilę pomyśleli o tym, jak w praktyczny sposób możemy ustrzec się niepotrzebnych potknięć. Tak jak Dawid został napomniany przez Abigail, tak ta historia dzisiaj, wierzę, że napomina nas, żebyśmy w porę się zatrzymali, zanim się potkniemy. Jakie praktyczne wskazówki możemy wyciągnąć z tej lekcji Pisma? Wspomnieliśmy już, że Pismo jest całe, pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. I pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to to, że Dawid nie zwraca się w tej kwestii do Boga. Dawid nie pytał o jego wolę, nie szukał jego prowadzenia. I to jest ciekawe, bo wielokrotnie widzimy, że Dawid regularnie, w każdej sprawie, pytał się Boga o wolę. Pytał się, czy mam wyruszyć, dostawał odpowiedź. Zaraz sytuacja się powtarza, drugi raz przychodzą Filistyni i znowu się pyta, czy mam wyruszyć, a Bóg odpowiada inaczej. Tym razem wyrusz od tyłu. Był nastawiony na słuchanie głosu Bożego, ale w tej historii widzimy, że być może ta frustracja spowodowała, te nerwy spowodowała, że on bardzo szybko wystartował. Dawid nie zadał sobie trudu, żeby poznać słowo Pana w tej konkretnej sprawie. I dlatego był o krok już od potknięcia. Znajomość Słowa Bożego oraz trzymanie się Go jest to przepis, żebyśmy się nie potknęli. W Psalmie 119 czytamy: głęboki pokój czeka tych, którzy kochają Twe prawo. Nie grozi im żadne potknięcie. Wyczekuję, Panie, Twego wybawienia i spełniam Twoje przykazania. Z całej duszy przestrzegam Twoich postanowień, darzę je głęboką miłością. Przestrzegam Twych rozstrzygnięć i Twych postanowień, gdyż wszystkie moje drogi są Ci znane, mówi psalmista. Głęboki pokój czeka tych, którzy kochają prawo Boże. Nie grozi im żadne potknięcie. Umiłowanie słowa, rozmyślanie nad nim, posłuszeństwo. Ach, to jest ta metoda, żeby nie groziło nam żadne potknięcie. Bo wcale nie jest powiedziane, że musimy się potykać. Wcale nie jest powiedziane, że jest to tak wpisane w nasz los, że musimy co jakiś czas się potknąć. Ten, kto chodzi po idealnie prostej drodze, a taką drogę oferuje nam Bóg, się nie potknie, bo nie ma o co, chyba że o własne nogi. Ale jeżeli idziemy po zupełnie gładkiej powierzchni, po prostej drodze, wyprostowanej drodze, to się nie potkniemy. Ale chciałbym dzisiaj dać inny pomysł jeszcze, jak zadbać o pewne dodatkowe zabezpieczenie. Bo jeżeli zaniedbamy kwestię trzymania się Bożego prawa, Jego słowa, to grozi nam potknięcie. I takim dodatkowym zabezpieczeniem jest to, aby otaczać się ludźmi, którzy w porę mogą nas ostrzec przed jakąś przeszkodą na naszej drodze. Którzy powiedzą, że zaraz możemy nieźle poharatać nasze życie, bo się potkniemy, jeżeli nie będziemy uważać. Ta historia, którą dzisiaj przywołałem, pokazuje nam, że w pobliżu Dawida zabrakło odpowiedniej osoby. Chociaż z Dawidem było całkiem wielu ludzi. Czytaliśmy. Pamiętacie, ilu ludzi tam było? Ile ruszyło do Nabala? Około 400 ruszyło z Dawidem. Co to byli za ludzie? Co to było za zgromadzenie? Czemu w tym zborze 400 ludzi nie znalazł się taki, który by ostrzegł Dawida? My wiemy, co to byli za ludzie z 22 rozdziału. Zgromadzili się też przy nim wszyscy uciśnieni, zadłużeni i rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Tak znalazło się przy nim około 400 mężczyzn. Ciekawe, nie? Około 400 ruszyło, 200 zostało w obozie i około 400 to byli ludzie zadłużeni, rozgoryczeni, uciśnieni. Parafrazując pierwszy list do Koryntian, przyjrzyjmy się sobie nawzajem. Bracia, ilu wśród nas jest rozgoryczonych, uciśnionych, zadłużonych? Bo my, wiecie, w tej historii zazwyczaj patrzymy na Dawida, głównego bohatera, według serca Bożego, na kogo mamy patrzeć. Ale ważne są też postacie drugoplanowe, bo czasem w życiu nasza rola, przepraszam, że to powiem, jest bardziej drugoplanowa niż pierwszoplanowa. I czy my w tej historii się odnajdujemy? Wśród tych 400 zabrakło choćby jednego, który by Dawida ostrzegł, że jego serce zaraz może się potknąć. I to właściwie jest dość przykre. Nie czytamy o ani jednym. I lekcja, którą dziś możemy wyciągnąć ze słowa, jest taka, by otaczać się tymi, którzy ostrzegą nas, zanim się potkniemy. Ale również jest taka, abyśmy my byli tymi, którzy innym pomogą ustrzec się potknięcia. Może nawet pastorowi, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Bo i ten, kto stoi na czele, jak widzimy na przykładzie Dawida, może się czasem zapędzić. Może nie rozpoznać odpowiednio woli Bożej i grozi mu potknięcie. Obyśmy nie byli wszyscy tacy uciśnieni, zadłużeni, rozgoryczeni, niezadowoleni. Żeby taki pastor, wiecie, marzył tylko o tym, jak przejść na emeryturę w pierwszym możliwym momencie i odpocząć z tego, żeby to była jego główna myśl. Wiecie, prawda jest taka, że nauka apostolska wzywa starszych, żeby paśli stado Boże powierzone im w opiekę, nie z przymusu, lecz chętnie, po Bożemu. Ale to też jest trochę nasza rola. Pomyślmy dzisiaj o tym. Dawid był otoczony uciśnionymi, zadłużonymi, rozgoryczonymi i dał ponieść się słusznemu skądinąd oburzeniu i prawie jego serce się potknęło. Zatem starajmy się, żeby w naszym otoczeniu znajdowały się osoby, które ostrzegą nas przed jakąś przeszkodą, o którą możemy się potknąć. Ja, wiecie, szczęśliwie mam takie osoby w moim otoczeniu i jestem przekonany, że już nieraz bym się wyłożył, gdyby ktoś mi w porę nie powiedział, żebym się zatrzymał i pomyślał nad tym czy nad tamtym. Bądźmy, po trzecie, też otwarci, że przestroga może nadejść od Boga z niespodziewanej strony. Dawid, zmierzając na czele tej sfrustrowanej hordy, On nie zakładał raczej, że słowo od Pana przyjdzie z tej strony, w którą on zmierzał. Wiecie, nie nadjechał w tej historii żaden prorok na oślicy, ale wyszła mu naprzeciw Abigail. I to ona ostrzegła go przed potknięciem serca. I Dawid, widzimy, że rozpoznał to właściwie. W 25 rozdziale czytamy, wtedy Dawid wyznał Abigail: błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, który wysłał cię dzisiaj na spotkanie ze mną. Dawid rozpoznał to. Na szczęście miał ten moment. On się ocknął i się nie potknął, ponieważ rozpoznał, że ta kobieta była wysłana przez Boga, żeby go powstrzymać. I Pan Bóg stawia na naszej drodze różne znaki ostrzegawcze, zanim się potkniemy. Miejmy otwarte oczy. Jeśli zawiedzie nasze posłuszeństwo i trzymanie się Jego słowa, jeśli zawiedzie nasze najbliższe otoczenie, Pan Bóg może nas napomnieć z tej strony, z której się nie spodziewamy. To patrząc na tą historię z perspektywy Dawida, ale jeżeli spojrzymy na tą historię też z perspektywy Abigail, to my bądźmy gotowi, aby być Bożym ostrzeżeniem dla innych, dla tych, którzy są blisko potknięcia. Może dzisiejsze nabożeństwo jest dla ciebie takim ostrzeżeniem, że jesteś o krok od potknięcia, żebyś się zatrzymał, żebyś nie musiał, nie musiała potem mierzyć się z wyrzutami sumienia i konsekwencjami takiej chwilowej utraty równowagi. Zwróćmy uwagę na to, jakie świadectwo składa Asaf w psalmie 73. O, jak dobry jest Bóg dla Izraela, dla tych, którzy mają czyste serca. Co do mnie, mówi Asaf, prawie się potknąłem i niemal poślizgnąłem. Czemu? Bo zazdrościłem zuchwałym, chciwym okiem zerkałem na pomyślność bezbożnych. Ciekawa lekcja, ciekawe wyrażenie. Asaf niemalże się potknął, był o krok od potknięcia, ale się w porę zreflektował, dzięki Bogu. Czy Bóg mu to objawił? Czy ktoś ze zboru, w którym prowadził uwielbienie? Asaf podszedł i powiedział: ocknij się, gdzie patrzysz, zaraz się potkniesz. Może Bóg wysłał kogoś na jego drogę? Nie wiemy tego, ale widzimy, że Asaf się zreflektował. Że zreflektował się, że jest na wyboistej drodze, gdzie trudno jest się nie potknąć. W przypowieściach czytamy wprost, w 4 rozdziale: na ścieżkę bezbożnych nie wchodź i nie podążaj drogą złych ludzi. Unikaj jej i nie zbaczaj na nią. Odwróć się od niej i omijaj z dala, bo droga bezbożnych to stąpanie w gęstym mroku. Nie wiadomo, o co można się potknąć. Bardzo obrazowo opisuje tutaj Salomon, jaka jest droga bezbożnych. Doświadczyłem tego dzisiaj w nocy, jak chciałem na pamięć pójść do kuchni, napić się wody i zapomniałem, że ustawiłem coś na środku pokoju. I w gęstym mroku można się potknąć i można ponosić tego konsekwencje. Czy nie to samo zauważa Jezus, mówiąc: kto chodzi za dnia, nie potknie się, gdyż widzi światło tego dnia, lecz jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ nie ma w sobie światła. Słowo Boże przestrzega nas przed drogą bezbożnych. Mówi wprost: unikaj jej, nie zbaczaj na nią, omijaj ją z daleka, bo się potkniesz. I oferuje nam inną drogę, drogę mądrości. Poprowadzę cię drogą mądrości i powiodę cię szlakiem prawości. W czasie drogi twój krok będzie pewny. Nie potkniesz się nawet, gdy pobiegniesz. Jest to obietnica Słowa Bożego. Słowo Boże daje nam konkretne wskazówki, jak mamy się nie potykać, nawet jeżeli biegniemy. W 2 liście Piotra czytamy: dlatego bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania, dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Hej, tak mówi Słowo Boże. Mówi, że nigdy się nie potkniecie. Czyli to jest mit, że potknięcia wpisane są w nasze życie, że to normalne, że musimy się potykać. Ja widzę w Słowie Bożym, że to nie jest prawdą. Że jeżeli byśmy stosowali się do zasad Słowa Bożego, szli tą drogą, która jest nam wskazana, to wcale nie musimy się potykać. Na pewno nie jest wolą Bożą, abyśmy się potykali. To, że możemy wyciągnąć lekcje z różnych potknięć, to nie znaczy, że Bóg chce, żebyśmy się potykali, abyśmy tracili równowagę. I wiecie, hebrajskie słowo, którego użyła Abigail, zwracając się do Dawida, to oddane jako powód potknięcia, to jest rzeczownik od czasownika kasal, który oznacza potknąć się, chodzić chwiejnym krokiem, być osłabionym, uczynić słabym. Bóg chce, abyśmy się wzmacniali, a nie żebyśmy stawali się słabszymi. I szczęśliwie On nas nie odrzuca, kiedy się potkniemy. To jest dobra nowina, ale to nie jest Jego wolą, żebyśmy się potykali. O tym, że nas nie odrzuca, mówi nie kto inny, jak właśnie Dawid. Pan sprawia, że człowiek może iść pewnym krokiem. Czytamy w Psalmie 37. Cieszy się on jego drogą. Nawet tak zapewnia Dawid. Gdy się potknie, bo Dawid się potknął, nie zostanie porzucony. Pan bowiem podtrzyma jego rękę. Kiedy rozważałem ten 24 werset tego psalmu, spojrzałem do innych przekładów, jak jest pięknie oddana ta myśl. W Biblii Warszawskiej, choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Warszawsko-praski przekład. Nawet gdy się potknie, ów człowiek nie upadnie, gdyż Pan w porę go podtrzyma. Nowa Biblia Gdańska mówi, choć upadnie, nie będzie powalony, ponieważ Bóg go wspiera. I Biblia Gdańska, bo tak się przyjęło, nie wiem, czy to już jest wpisane na stałe, że, ale dobrze jest zacytować Biblię Gdańską w Gdańsku. Gdy padnie, nie stłucze się, albowiem Pan trzyma go za rękę jego. Cóż za piękne zapewnienie, wspaniałe słowa, ale pamiętajmy, że to Pan sprawia, że nawet jak padniemy, to On ma moc nas podtrzymać, podnieść, sprawić, że się mocno nie potłuczemy. Na koniec już czuję się zobligowany, żeby wyraźnie to podkreślić, że ten sam Pan, który ma moc, aby nas wspierać i podnieść, kiedy się potkniemy, ten sam wyraźnie wyraża swoją wolę, abyśmy odwracali się od tego, co powoduje nasze potknięcia. Jeśli ktoś ciągle się potyka, bo chodzi po ciemku, potyka się, bo zatacza się z jakiegoś powodu, że sobie pozwala na jakiś grzech. Jeśli ktoś potyka się ciągle o to samo, to za którymś razem może się nie podnieść. I nie powinien mieć pretensji wtedy do Pana Boga. Zdaje się, że Izrael był właśnie takim narodem, który stale się potykał o to samo i potem miał pretensje do Boga. I w końcu Bóg za pośrednictwem Ezechiela odpowiada im. Lecz dom Izraela powtarza, nie jest słuszne postępowanie Pana. Czy moje postępowanie nie jest słuszne, domu Izraela? To raczej wasze postępowanie jest niesłuszne. Otóż domu Izraela osądzę każdego według jego czynów, oświadcza Wszechmocny Pan. Opamiętajcie się i odwróćcie od wszystkich swych nieprawości. Dlaczego macie upaść przez swą własną winę? Odrzućcie od siebie wszystkie nieprawości. Połóżcie kres swym niegodziwym czynom. Starajcie się o nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu Izraela? Gdyż nie zależy mi na śmierci śmiertelnych, oświadcza Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc i żyjcie. Ten 30 werset, dlaczego macie upaść przez swą własną winę? Tu się pojawiają te same słowa, które użyła Abigail w stosunku do Dawida, kiedy zatrzymała go krok przed potknięciem. Nie musimy się potykać i Bóg nie chce, abyśmy się potykali. Dlatego mamy odrzucić wszelkie nieprawości. Wszystko, co przywodzi nas do upadku, odrzućmy, uczy nas słowo. Prostujmy nasze drogi. Zawracajmy z drogi, gdzie łatwo jest się potknąć i upaść, może nawet zginąć. To jest podstawowa myśl, jaką chciałem wam dzisiaj zostawić. A druga myśl jest taka. Bądźmy tymi, którzy w porę ostrzegają innych. Którzy zatrzymają o krok, chociażby o krok przed potknięciem, bo to jest nasze zadanie. I zakończę słowami, którymi brat pański Jakub zakończył swój list. Drodzy bracia, jeśli ktoś z was zboczy od prawdy, a inny go nawróci, niech wie, że ten, kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, uratuje jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Powstańmy. Mamy chwilę czasu na modlitwę. Jeżeli ktoś chciałby coś Panu powiedzieć, to teraz jest na to przestrzeń.